To mówi Paryż RFI, piątek, 22 maja, dzień dobry, przed mikrofonem Marek Brzeziński. Witam Państwa bardzo serdecznie. Za chwilę wiadomości przygotowane wspólnie z Agnieszką Kumor, również autorką Euranetu, magazynu spraw europejskich, dzisiaj poświęconemu wojnie o mleko. Prasę przejrzeli Katarzyna Zawicka i Krzysztof Rutkowski. W magazynie poświęconym kinematografii Anna Rzeczyszka mówi o festiwalu filmowym w Cannes. Piotr Osuchowicz zaprosi nas do wysłuchania rozmowy z europosłem Januszem Wojciechowskim na temat norm dotyczących godziwego traktowania zwierząt w czasie ich uśmiercania. Z kolei Piotr Błoński zastanawiać się będzie nad sposobami stawienia czoła kłopotom gospodarczym. Przypomnijmy Państwu felieton Postscriptum Stefana Rigera o roku Darwina. Nadamy także audycję przygotowaną przez redakcję dla Zagranicy Polskiego Radia z cyklu Mija Tydzień. Nasz program realizuje Grażyna Chmurska, której od strony technicznej pomaga Dawid Kosta. Tyle zapowiedzi, a teraz zapraszam do wysłuchania wiadomości RFI z Paryża. Na wstępie skrót najważniejszych wydarzeń dnia. Są zabici i ranni w wyniku zamachu w Peszawarze w Pakistanie. Kolejne rozmowy Unii Europejskiej i Rosji kończą się niepowodzeniem. Sri Lanka odmawia wszczęcia dochodzenia przez Komisję Międzynarodową w sprawie ewentualnych zbrodni wojennych popełnionych przez armię w czasie ofensywy przeciwko tygrysom tamilskim. Francja ostro reaguje na wypowiedź premiera Izraela w sprawie Jerozolimy. Brytyjscy emeryci przy użyciu leżaków odparli atak somalijskich piratów u wybrzeży Seszeli. To były najważniejsze wydarzenia dnia w skrócie, a teraz pełne wydanie wiadomości RFI z Paryża. W Peszawarze w północno-zachodnim Pakistanie co najmniej 10 osób zginęło, a 70 zostało rannych, w tym kilka jest w stanie ciężkim w wyniku wybuchu samochodu pułapki, który eksplodował niedaleko ruchliwego targu. Samochód zamachowcy zaparkowali przed pobliskim kinem. Budynek został niemal doszczętnie zniszczony. Wybuch był tak silny, że uszkodzone zostały także pomieszczenia kilkunastu okolicznych sklepów. Odgłos eksplozji słychać było w kilku dzielnicach Peszawaru, położonych z dala od targu. Peszawar jest stolicą prowincji przy granicy z Afganistanem. Rejon ten jest często widownią zamachów przypisywanych talibom, mającym swoje bazy w okolicznych górach. Stąd czynią oni wypady do Afganistanu. W ostatnią sobotę też w Peszawarze w wyniku wybuchu 30-kilogramowej bomby zginęło 12 osób, w tym głównie dzieci i kobiety. Rozmowy przywódców Unii Europejskiej i Rosji w Chabarowsku zakończyły się niepowodzeniem i po raz kolejny uwypukliły dzielące ich różnice. Moskwa obawia się, że partnerstwo wschodnie przeistoczy się w antyrosyjskie sprzysiężenie. Dostrzega również zagrożenie nową rosyjsko-ukraińską wojną gazową. Unia nie zamierza zrezygnować z karty energetycznej, której nie akceptuje Rosja. We czwartek rozmowy dotyczyły gospodarki i sytuacji międzynarodowej, jednak najważniejszy temat właśnie energetyki poruszano w piątek. To kość niezgody między Moskwą i Brukselą. Sytuacja w tej dziedzinie pogorszyła się po rosyjsko-ukraińskiej wojnie gazowej, w wyniku której Europejczycy pozbawieni byli rosyjskiego gazu przez 2 tygodnie w styczniu. Przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso zapowiedział, że Unia nie zamierza zrezygnować z karty energetycznej i nie przyjęła przedłożonej 21 kwietnia przez Moskwę propozycji zawarcia nowego porozumienia. Zgodnie z jego warunkami dostawy energii nie ograniczałyby się do ropy naftowej i gazu, ale objęłyby również paliwo nuklearne, węgiel i energię elektryczną. Rosja chciałaby również włączyć do tej wymiany wszystkie liczące się na światowych rynkach państwa, to znaczy również Stany Zjednoczone, Kanadę, Chiny, Indie i Norwegię. Uważa ona także, że należy zwiększyć odpowiedzialność państw tranzytowych. Karta energetyczna została przyjęta w 1991 roku po zakończeniu zimnej wojny. Traktat karty energetycznej nigdy nie został ratyfikowany przez Rosję. Szef unijnej dyplomacji Javier Solana zapowiedział jednak, że za miesiąc lub dwa podjęte zostaną unijno-rosyjskie dyskusje w sprawie rosyjskiej propozycji. Solana wyraził życzenie, aby Rosja uczestniczyła w programie Partnerstwa Wschodniego powołanego na szczycie w Pradze. Przypomnijmy, że jest to inicjatywa przedsięwzięta w ramach europejskiej polityki sąsiedztwa, zakładającej zacieśnienie współpracy Unii z Białorusią, Ukrainą, Mołdawią, Gruzją, Azerbejdżanem, Armenią. Głównymi twórcami tego projektu była Polska i Szwecja. Prezydent Rosji kategorycznie odmawia przystąpienia do partnerstwa i obawia się, że może ono przeobrazić się w antyrosyjskie sprzysiężenie. Václav Klaus, prezydent pełniących obecnie rotacyjną funkcję przewodniczącego Unii Europejskiej Czech, zapewnił, że partnerstwo ma charakter pozytywny i nie jest skierowane przeciwko nikomu. A z kolei prezydent Estonii Tomas Hendrik Ilves wyraził ubolewanie z powodu słów prezydenta Czech Václava Klausa, który w wywiadzie dla gazety Lidowe Noviny powiedział, że Unia Europejska powinna większą uwagę przywiązywać do Rosji niż do państw bałtyckich. Znany ze swojego eurosceptycyzmu Klaus zajmuje zdecydowanie bardziej prorosyjską pozycję niż którykolwiek z przywódców byłych krajów komunistycznych oraz państw bałtyckich. Czechy w tej chwili stają na czele Unii Europejskiej. Klaus w przededniu dwudniowych rozmów w Moskwie z przywódcami rosyjskimi stwierdził, że nie widzi w Rosji specjalnego zagrożenia. Jego zdaniem jest to potężne, ambitne państwo, któremu powinno się poświęcić większą uwagę niż Estonii czy Litwie. Estoński minister spraw zagranicznych wezwał do siebie ambasadora Republiki Czeskiej, aby wyjaśnił słowa prezydenta Klausa. Tomasz Hendrik Ilves twierdził, że jest zaskoczony wypowiedzią Klausa, prezydenta kraju, którego obywatele doskonale wiedzą, co to znaczy być zepchniętym przez supermocarstwa na margines w imię interesów silnych państw, i przypomniał Anschluss w 1938 roku, kiedy to Zachód dał Niemcom wolną rękę i zezwolił na podział Czechosłowacji. Prezydent Litwy Valdas Adamkus powiedział, że nie wierzy własnym uszom, gdyż w czasie oficjalnych spotkań unijnych Republika Czeska zawsze odnosiła się do Litwy z szacunkiem. Słuchają Państwo Paryża RFI. Prezydent Sri Lanki Mahinda Rajapakse stanowczo odrzucił wezwania społeczności międzynarodowej apelującej o przeprowadzenie dochodzenia przez niezależną komisję w sprawie ewentualnych zbrodni popełnionych przez armię singalezyjską w czasie niedawnej ofensywy przeciwko tygrysom tamilskim. Prezydent, przemawiając w stolicy kraju, w Colombo, powiedział, że armia przeprowadziła skuteczny atak, mimo że próbowano wstrzymać ofensywę, a teraz usiłuje się władze i wojsko postawić przed Międzynarodowym Trybunałem. Według ONZ w wyniku ofensywy życie straciło co najmniej 7 tysięcy cywilów. Ofensywa trwała 4 miesiące i zakończyła się w poniedziałek likwidacją ostatniego punktu oporu separatystów tamilskich od wielu lat starających się wywalczyć niepodległe państwo. Rada Praw Człowieka ONZ zamierza w najbliższy poniedziałek zebrać się na Sri Lance na nadzwyczajnym posiedzeniu. Według ONZ niektóre operacje wojska i tygrysów noszą wszelkie cechy zbrodni przeciwko ludzkości i zbrodni wojennych. Za przeprowadzeniem dochodzenia opowiada się sekretarz generalny ONZ Ban Ki-moon, a Wielka Brytania zgłosiła gotowość wsparcia działań Niezależnej Komisji Międzynarodowej. Dodajmy do tego, że dzisiaj właśnie w piątek w Paryżu odbyła się demonstracja z udziałem około 1000 do 1500 Tamilów, którzy protestowali przeciwko operacji armii singalezyjskiej i którzy protestowali przeciwko zbrodniom popełnionym przez wojsko w czasie ofensywy przeciwko tygrysom tamilskim.
Francja zareagowała ostro na wypowiedź Benjamina Netanyahu, który stwierdził, że Jerozolima pozostanie stolicą Izraela na zawsze. Władze francuskie są zdania, że wypowiedź izraelskiego premiera przesądza o ostatecznym statusie miasta, co jest jedną z podstaw konfliktu bliskowschodniego. Podczas gdy, jak stwierdził zastępca rzecznika w Quai d'Orsay, Frédéric Desagneau, o definitywnym statusie miasta zadecydują obie strony konfliktu w ramach porozumienia końcowego. Francuska dyplomacja uważa, że Jerozolima powinna być stolicą obu państw, izraelskiego i palestyńskiego. Mówił o tym Nicolas Sarkozy w czasie swego wystąpienia w Knesecie 23 czerwca 2008 roku. Operacje w rodzaju niszczenia domostw palestyńskich czy przebudowa dzielnic arabskich przyczyniają się do eskalacji przemocy. Nie możemy ich zaakceptować, są niezgodne z prawem międzynarodowym, powiedział zastępca rzecznika w Quai d'Orsay. We czwartek, w czasie uroczystości z okazji 42. rocznicy zdobycia przez Izrael wschodniej części miasta, Benjamin Netanyahu stwierdził w Jerozolimie, że, cytuję, pozostanie ona na zawsze stolicą jednego państwa Izrael. W podobnych słowach izraelski premier wypowiedział się podczas niedawnej wizyty prezydenta Obamy w Izraelu.
Fregata włoskiej marynarki wojennej zatrzymała się na Zatoce Adeńskiej 9 piratów somalijskich, którzy zaatakowali płynący na tych wodach statek handlowy. Zaalarmowana przez kapitana jednostka włoska pośpieszyła ze skuteczną odsieczą, kierując w stronę piratów śmigłowiec, który ostrzelał ich statek. Tymczasem brytyjscy emeryci podróżujący na pokładzie statku pasażerskiego MSC Melody dzielnie odparli atak piratów u wybrzeży Seszeli. Pasażerowie korzystający z dobrodziejstw przejażdżki po oceanie zauważyli zbliżający się statek piratów i natychmiast podnieśli alarm. Mimo wezwania do schronienia się w kabinach i zgaszenia świateł, grupka emerytów postanowiła dzielnie stawić czoła napastnikom. Do odparcia ataku użyli leżaków, którymi obrzucili szykujących się do abordażu uzbrojonych w broń maszynową piratów. Inni pasażerowie rzucali w atakujących stołami i krzesłami. Przygoda skończyła się pomyślnie dla pasażerów MSC Melody, chociaż piraci użyli broni, bo na burtach statku zostały ślady od kul. Według świadków 8 uzbrojonych i zamaskowanych piratów ostatecznie zrezygnowało z ataku, gdy do obrony rzucili się członkowie załogi. Na MSC Melody, który znajdował się w odległości 600 mil morskich od wybrzeży Somalii, gdzie znajdują się bazy piratów, przebywało 1500 osób, w tym 1000 pasażerów. No cóż, wesołe jest życie staruszka także w pobliżu Seszeli. I to były wiadomości RFI z Paryża. pora na piątkową prasę francuską. Gazety poranne przejrzała Katarzyna Zawicka, a Le Monde przeczytał Krzysztof Rutkowski.
Prasa francuska niepokoi się kłopotami Obamy, który chce zlikwidować więzienie Guantanamo oraz w ogóle zrobić porządek po epoce Busha, ale jego politycy rzucają mu kłody pod nogi. Europa ma jednak swoje własne powody do niepokoju. Pierwszy to zakończony dzisiaj szczyt Unia-Rosja w Chabarowsku i od niego zaczniemy. Brukselę niepokoją przejawy rosyjskiego protekcjonizmu, tytułuje Le Figaro. Korespondent gazety Pierre Avril przypomina, że na niektóre towary pochodzące z państw Unii Europejskiej Rosja narzuca nawet 400% cła. Unia na razie wstrzymuje się przed wywieraniem jakichkolwiek nacisków na tego jakże ważnego partnera. W listopadzie ubiegłego roku Brukselę zwiodły liberalne przemowy Miedwiediewa. Wydawało się, że w związku z kryzysem finansowym Rosja bardziej otworzy się na Europę. Pół roku później okazało się, że to złudne nadzieje. Szwecja, która już szykuje się do przejęcia rotacyjnego przewodnictwa Unii, niepokoi się tymi przejawami protekcjonizmu pozostającymi w jawnej sprzeczności z wcześniejszymi rosyjskimi zapewnieniami, zwłaszcza w ramach negocjacji w sprawie przystąpienia do Światowej Organizacji Handlu. Poza ogromną zwyżką cła, Rosja przymierza się do wprowadzenia innych ustaw, na przykład nakazującej unijnym ekspertom przynajmniej częściowy transport kolejowy. Zarzucono projekt zniesienia specjalnych opłat narzuconych na europejskie kompanie lotnicze za przeloty nad Syberią. Około 330 milionów euro wpada z tego tytułu prosto do kieszeni Aeroflotu. Bruksela obawia się, że te obostrzenia mogą być wyrazem generalnej zmiany frontu państwa manipulowanego przez szarą eminencję w postaci premiera Putina i za wszelką cenę stara się łagodzić napięcia. Kością niezgody między Unią i Rosją są jednak przede wszystkim kwestie energetyki. Między Rosją i Europą energia pozostaje punktem spornym, czytamy w katolickim La Croix. Benjamin Kennel, korespondent dziennika, poświęca nieco uwagi miejscu, w którym spotkanie się odbywało. Chabarowsk to miasto przy granicy Rosji i Chin, gdzie w charakterze prostej siły roboczej zatrudniani są przede wszystkim Chińczycy. Zdecydowana większość mieszkańców miasta nigdy nie była w stolicy, za to regularnie udaje się na zakupy po drugiej stronie granicy. I właśnie o to chodzi, żeby uświadomić Unii Europejskiej, że i bez niej Rosja ma interesujące kontakty handlowe. I jak się komu nie podoba, to może sobie wyjść. Drugi temat z dzisiejszych paryskich dzienników, który chciałabym Państwu w skrócie przedstawić, to wyniki śledztwa przeprowadzonego przez specjalnie w tym celu powołaną komisję, która ustaliła, że w szkołach katolickich w Irlandii dzieci są maltretowane. Mowa o Irlandii, bo tam została powołana komisja. Można jednak spokojnie przypuścić, że w innych krajach również takie przypadki nie należą do rzadkości. To długa lista przypadków systematycznej przemocy fizycznej i seksualnej, poniżeń, złego traktowania, niedbalstwa i ignorancji. Takimi słowy określa raport londyńska korespondentka Libération Sonia de Lassalle-Stolper. Raport spisany na 2600 stronach został opracowany na podstawie 9-letniego dochodzenia i zawiera przykłady prawdziwego niewolnictwa, zastraszania, bicia, nadużyć seksualnych. Komisja wysłuchała zeznań tysięcy byłych wychowanków od 1930 roku. Po koniec lat 90. w zakładach katolickich umieszczonych było 35 tysięcy dzieci. Wyniki jej prac długo czekały na opublikowanie, przede wszystkim ze względu na sprzeciw ze strony zakonów katolickich, prowadzących placówki wychowawcze dla dzieci i młodzieży. Udało im się m.in. uzyskać orzeczenie sądu zakazujące opublikowania jakichkolwiek nazwisk, ani katów, ani ofiar. Nie ma również mowy o żadnych ewentualnych procesach. Przewidziano natomiast odszkodowania finansowe, na które fundusze znalazł były premier Irlandii Bertie Ahern. To on również zlecił powołanie komisji. Poza przykładami stosowania przemocy, raport podkreśla obojętność nie tylko władz kościelnych, ale i państwowych. Pracownicy socjalni, do obowiązków których należało przeprowadzanie inspekcji w tych zakładach, nie zwracali uwagi na skargi i wołania o pomoc. Ofiary księży i przemocy czują się pokrzywdzone, a odpowiedzialne za nią zakony przepraszają za przypadki nadużyć, ale nie uznają żadnej swej za nie odpowiedzialności. W tej sytuacji słowa nowego arcybiskupa Westminsteru, szefa Kościoła katolickiego w Anglii i Walii, chwalącego odwagę tych księży, którzy zeznawali przed komisją i podkreślającego, że raport nie powinien przesłonić tego dobra, którego oni dokonali, wydaje się trochę nie na miejscu. Sprawie prześladowań w irlandzkich szkołach katolickich poświęcony jest również artykuł wstępny i duży artykuł wewnątrz La Croix. Współczucie dla ofiar i wielki wstyd za księży, którzy przez lata całe dopuszczali się przemocy wobec powierzonych ich opiece dzieci. To słowa Dominique Quignot, którymi rozpoczyna ona artykuł redakcyjny. Można próbować tłumaczyć te nadużycia faktem, że kiedyś dzieciom nie przyznawano prawo do takiego samego traktowania, jakie stosuje się wobec dorosłych. Przemoc wobec nich stosowano nie tylko w szkołach katolickich, ale i w państwowych, a i w rodzinie ojciec często pouczał krnąbrne potomstwo za pomocą zdecydowanych męskich środków, takich jak klęczenie na grochu, czy po prostu zwykłe, acz bolesne pranie skóry. Można również pocieszać się, że obecnie najwyższe instancje kościelne potępiają takie sposoby wychowywania młodzieży, ale fakt pozostaje faktem. Przez pół wieku dzieci były prześladowane i nikomu nie starczyło odwagi na to, żeby choć spróbować położyć temu kres. Poza odpowiedzialnością indywidualną, jakże istotną, nie można pominąć odpowiedzialności Kościoła. Kościoła, który w Irlandii cieszy się ogromną estymą, a co za tym idzie, dużą władzą. A ten silny Kościół uznał, że to jego wewnętrzny problem i tylko wewnętrznie należy go rozwiązać. Tak jakby księża nie podlegali prawom państwa, w którym żyją. Chrześcijańskie przesłanie dotyczące poszanowania godności ludzkiej, zwłaszcza godności tych najsłabszych, jest piękne i szlachetne. Do jego przekazywania potrzeba równie pięknych i równie szlachetnych posłańców, kończy Dominique Quignot w La Croix.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
W Le Monde znajdujemy obszerną korespondencję z Waszyngtonu o wielkiej debacie, która rozpoczęła się w Stanach Zjednoczonych. To debata bardzo ważna, dyskusja zasadnicza. Dotyczy ona zasad demokracji i wymogów bezpieczeństwa. Jak pogodzić zasadę wolności z prawem do bezpiecznego życia? Czy wolność dla wrogów wolności jest kwestią wolności wyboru, czy imperatywem kategorycznym wynikającym z najważniejszych przesłanek demokracji? Tak ważne pytania dyskutowane są obecnie w Stanach Zjednoczonych. Wielka debata o zasadach demokracji rozpoczęła się z powodu Guantanamo. Le Monde przypomina, że prezydent Barack Obama postanowił zamknąć więzienie dla terrorystów w amerykańskiej bazie na Kubie. Dotrzymał swojej wyborczej obietnicy, a raczej chciał jej dotrzymać, ponieważ natrafił na trudności. Obie izby Kongresu Stanów Zjednoczonych, Izba Reprezentantów i Senat, odrzuciły prośbę o przyznanie $80 milionów na likwidację więzienia. Powód? Wielka niewiadoma, co począć z więźniami z Guantanamo, gdzie ich umieścić. A jeśli koledzy terroryści przygotują zamachy na więzienia, w których się znajdą więźniowie z Kuby? A jeśli uwolnieni z Guantanamo terroryści uciekną z więzień stanowych i rozhulają się na dobre? Członkowie Izby Reprezentantów i senatorowie amerykańscy reprezentują naród amerykański, a naród amerykański się lęka. Przeciwko przyznaniu pieniędzy głosowali nie tylko republikanie, ale również część demokratów. Jeden z bliskich współpracowników Obamy, senator Lindsey Graham, twierdzi, że to strachy na lachy. Czy kto widział, żeby jakiemuś więźniowi udało się zwiać z zakładu karnego pod specjalnym nadzorem? Do tej pory nikt nie widział, ale to jeszcze nie znaczy, że w przyszłości nie zobaczy, odpowiadają demokraci. Prezydent Barack Obama w płomiennym, jak zwykle charyzmatycznym przemówieniu, wygłoszonym w czwartek, stwierdził, że naczelną zasadą wolności w wolnym i demokratycznym kraju, jakim są Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, jest poszanowanie demokratycznych praw. Dlatego nie można tolerować stanu wyjątkowego, czyli zawieszać prawa pod jakimkolwiek pozorem, nawet jeśli bezpieczeństwo jest zagrożone. Proklamowanie wyjątków od wolności, wyginanie prawa dla potrzeb pragmatycznych, nawet uzasadnialnych, przeczy istocie demokracji, powoduje, że stajemy się podobni do tych, którzy amerykańską wolność zwalczają za pomocą terroryzmu. Nie możemy przenigdy upodobnić się do naszych przeciwników, ponieważ wtedy zaprzeczymy istocie i powołaniu Ameryki. Były wiceprezydent Dick Cheney, republikanin, stał się partnerem i jednocześnie adwersarzem Obamy w najlepszym znaczeniu tego słowa. Twierdzi on, że dzięki dotychczasowej polityce antyterrorystycznej Stanów Zjednoczonych nie doszło do zamachów po 11 września 2001 roku. Cheney twierdzi, że gdyby postępować inaczej, gdyby nie było Guantanamo, Stany Zjednoczone spływałyby krwią. Stan wyjątkowy był potrzebny, aby ubezpieczyć naszą wolność. I tak twierdzi były prezydent Dick Cheney. Oto poważna dyskusja, jedna z najbardziej zasadniczych debat o istocie prawa i o sensie demokracji. Toczy się ona tam, gdzie może i powinno się toczyć, w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. I poziom tej debaty znakomity. O jej przebiegu informuje Le Monde.
RFI, la radio du monde.
Euronet. RFI z Paryża. Agnieszka Kumor.
Francuscy producenci mleka są niezadowoleni. Przyczyną tego stanu rzeczy jest gwałtowny spadek cen skupu mleka w ciągu ostatniego roku o 30%. Do wojny mlecznej stanęli z jednej strony producenci mleka, z drugiej handlowcy i supermarkety. Pierwsze starcie nastąpiło w ubiegły wtorek, 19 maja. W noc, o świcie, przed budynkiem prefektury zabrzmiała kocia muzyka. W Bretanii, w Quimper, w Vannes i w Rennes 500 manifestujących producentów starło się z oddziałami policji. W Wandei zablokowany został wjazd do kilku miejscowości. W południowo-zachodniej Francji w Po rolnicy podpalili przed prefekturą stertę palet, a w Mont-de-Marsan sprzedawano mleko po cenie skupu. W Boulogne-sur-Mer mleko lało się ulicami. Zdesperowani producenci woleli stracić cały ładunek niż sprzedać go po zaniżonej ich zdaniem cenie.
W kwietniu w punktach skupu płacono za litr mleka 20 centymów, tyle co 25 lat temu. To dla rolników niemożliwa do zaakceptowania cena. Żądają rozpoczęcia negocjacji międzyprofesjonalnych w celu ustalenia cen w skali całego kraju. Od kwietnia ubiegłego roku negocjacje te zostały jednak przerwane, gdyż francuska dyrekcja generalna do spraw konkurencji i konsumpcji uznała je za niezgodne z prawem, które przewiduje swobodną konkurencję. A ta, jak wiadomo, doprowadziła właśnie do spadku cen. Ale jak twierdzi Henri Brichard, przewodniczący Federacji Producentów Mleka, w żadnej normalnej relacji handlowej cena nie jest ustalana z góry przez jedną tylko z zainteresowanych stron. Zawsze jest ona wynikiem negocjacji. Henri Brichard oskarża supermarkety i przemysł przetwórczy o niejasne zasady działania. Wobec totalnego impasu w rozmowach rząd francuski mianował dwóch mediatorów. Mają oni uczestniczyć w negocjacjach producentów z przedstawicielami punktów skupu mleka. Minister rolnictwa Michel Barnier stwierdził, że problem wykracza poza granice Francji, że ma charakter ogólnoeuropejski i że powinni się nim zająć ministrowie resortu 27 państw Unii.
Jak wygląda ten problem właśnie w innych krajach Unii Europejskiej? Marie Dupin z RFI prześledziła przykład Niemiec. 150 tamtejszych producentów mleka rozsiadło się niedawno na trawniku obok rezydencji pani kanclerz Angeli Merkel. 6 innych rolników prowadziło wielodniową głodówkę. W roku 2007 niemiecki producent dostawał w skupie 42 centymy za litr mleka. Obecnie dostaje tylko 24. Rząd niemiecki zgodził się wyrównywać tę różnicę dzięki subwencjom z kasy europejskiej. Rozmowy trwają. Berlin chce za wszelką cenę uniknąć przerwy w dostawach mleka, jaką zafundowali Niemcom ich producenci w ubiegłym roku.
Radio France Internationale.
Felieton ekonomiczny Piotr Błoński.
Dyrektor Departamentu Europejskiego Międzynarodowego Funduszu Walutowego Marek Belka przedstawił na konferencji prasowej w Paryżu raport na temat perspektyw ekonomicznych Europy zatytułowany Jak stawić czoła kryzysowi. MFW spodziewa się poważnego spadku PKB w Europie, szacowanego średnio na 4,2% w tym roku i 0,1% w roku przyszłym. Ponadto zaleca przeprowadzenie kuracji europejskich banków poprzez poddanie ich testom odporności. MFW przepowiada, że załamanie będzie w tym roku głębsze w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, wliczając w nie Ukrainę i Rosję, a za to ożywienie przyjdzie tam szybciej niż w tak zwanych krajach zaawansowanych, czyli zachodnich. Wyjątkiem jest Polska, która według MFW początkowo mniej ucierpi, ale będzie wygrzebywać się z kryzysu dosyć długo i mozolnie. Przedsięwzięte dotąd przez rządy europejskie działania antykryzysowe Marek Belka ocenił jako dobrą podstawę dla przyszłego ożywienia gospodarczego, ale jak stwierdził, konieczne jest wzmocnienie tych działań przede wszystkim w sektorze bankowym i obrocie kredytowym. To też według MFW banki europejskie trzeba będzie poddać testom odporności, z angielska stress tests, na wzór tych, które zastosowano w Stanach Zjednoczonych. Chodzi tu o scenariusze teoretyczne, które pokazują, na ile dany bank jest w stanie stawić czoła sytuacji kryzysowej, inaczej mówiąc, czy ma wystarczające środki własne. Tym, które tego testu nie przechodzą pozytywnie, narzuca się rekapitalizację z przewidzianych na to państwowych funduszy. Serii takich testów dokonano w USA, w wyniku czego 9 wielkich banków uznano za wystarczająco solidne, a 10 musi zwiększyć kapitał, w tym Bank of America aż o 34 miliardy dolarów, Wells Fargo o prawie 14, GMAC o 11,5, Citigroup o 5,5, a pozostałe od 0,5 do 2,5 miliarda. Zwycięsko przeszły test m.in. American Express, JP Morgan Chase, Goldman Sachs, które okazały się zdolne już dziś do spłacania otrzymanej państwowej pomocy. Niemniej ta procedura spotkała się także z krytyką, gdyż w efekcie powoduje ona umocnienie tych banków, które i tak są w najlepszej sytuacji, a zakwestionowanie sytuacji pozostałych, nawet jeśli, jak na przykład Morgan Stanley, cieszyły się one zaufaniem rynku na tyle, że zdolne były do ściągnięcia funduszy z rynku w drodze emisji akcji czy obligacji. Prócz tego krytykowano też kryteria, na jakich opracowano te testy odporności. Za najczarniejszy scenariusz uznano 3,3% spadku PKB i nieco ponad 10% bezrobocia, które to wartości są podawane przez agencję notowań jako scenariusz średni. Ponadto wiadomo, że określenie wielkości zapotrzebowania na kapitał nie wynikało z samej tylko analizy, lecz było przedmiotem ostrych targów między dyrekcjami banków a władzami państwowymi. Być może dlatego przeprowadzenie takich testów ma znaczenie nie tyle ekonomiczne, co psychologiczne. Banki są de facto pod nadzorem państwowych władz finansowych, a swoiste absolutorium wynikające albo z udanego testu, albo z rekapitalizacji staje się też dodatkową gwarancją państwową. Wszystko to razem służy przywróceniu zaufania, a w konsekwencji upłynnieniu obrotu kredytowego. Wszelako MFW zaleca krajom europejskim podjęcie dodatkowych działań na rzecz sektora finansowego i obrotu kredytowego, czyli zaangażowanie w nie dodatkowych środków.
RFI, Radio France Internationale.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża. Kilka minut o filmie francuskim. Anna Rzeczycka.
W tegorocznym międzynarodowym festiwalu filmów Cannes o Złotą Palmę walczą aż 4 filmy z Francji. Żaden inny kraj nie miał szczęścia doczekać się tak licznej reprezentacji. I na 3 dni przed końcem festiwalowej rozgrywki jednym z najczęściej wymienianych kandydatów do najwyższej nagrody jest film francuskiego reżysera Jacques'a Audiarda Prorok. Audiard, który w 1966 roku zdobył w Cannes nagrodę za scenariusz i który ma na swym koncie 2 filmy cieszące się uznaniem krytyki i publiczności, Z moich ust oraz W rytmie serca, lubi postacie z marginesu. Jego Prorok jest historią więziennych przeżyć młodego analfabety skazanego na 6 lat pozbawienia wolności. Zamiłowanie do antybohaterów charakteryzuje także innego twórcę francuskiego kina, Xaviera Giannoliego, startującego w tym roku w Cannes. Centralną postacią jego filmu, A l'origine, na początku, jest oszust, podający się za szefa budowy autostrady, któremu udaje się omamić mieszkańców całej wioski. Trzecim francuskim reżyserem, biorącym udział w 62. wydaniu największego festiwalu filmu autorskiego na świecie, jest Gaspard Noé. Przed 7 laty jego film Nieodwracalne, z realistycznymi scenami gwałtu i przemocy, wywołał w Cannes polemikę. Co można pokazywać na ekranie, a czego pokazywać się nie powinno, zastanawiali się zaszokowani widzowie. Można przypuszczać, że podobne dyskusje towarzyszyć będą również nowej produkcji Noé, Soudain le vide, nagle pustka, nakręconej w Tokio fantastycznej opowieści o dilerze i jego siostrze stripteaserce. 87-letni Alain René, laureat Grand Prix Jury w 1980 roku za Mojego wujaszka z Ameryki, biorący udział w kaneńskiej imprezie Anno Domini 2009, ma z pewnością nadzieję na zdobycie czegoś więcej niż honorową Złotą Palmę za tzw. całokształt. 39. film jego kariery, Les Herbes Folles, Szalone krawy, z Sabiną Azema i André Dussolier, subtelna komedia z doskonałymi dialogami bardzo rozbawiła publiczność teatru imienia braci Lumière i przez dziennikarzy akredytowanych na festiwalu, a jest ich około 4000, oceniona została wysoko i typowana jest do jednej z głównych nagród. Oprócz 4 francuskich filmów zakwalifikowanych do konkursu głównego, we wszystkich oficjalnych selekcjach tegorocznego festiwalu udział bierze aż 20 filmów, które zrealizowane zostały we współpracy z Francją. Do tego dorzucić należy sporą ilość nazwisk nieznanych szerszej publiczności, ale bardzo poszukiwanych przez reżyserów zagranicznych. Aktorów Antychrysta, Duńczyka, Larsa von Triera i Bękartów Wojny, Amerykanina, Quentina Tarantino, wybierało dwoje Francuzów, Antoinette Boula i Olivier Carbon. Za zdjęcia Map of the Sands of Tokyo, Isabelle Coixet i The Time That Remains, Palestyńczyka Elie Suleimana, odpowiadali Jean-Claude Larieux i Marc-André Batigne. Montażem Fish Tank Andrei Arnold z Wielkiej Brytanii zajmowali się Nicolas Goderge i Florence Bresson. Inżynierem dźwięku na planie Białej Wstążki Austriaka Michaela Haneke był Jean-Pierre Laforce. Jednym słowem, Francuzi są wszędzie. Z dala od czerwonego dywanu i fleszy fotoreporterów jakością swej pracy wzbudzają powszechny szacunek i podziw. Z francuskimi kompozytorami Gabrielem Jaredem i Aleksandrem Deplatem pracują obecnie Terence Malick i Stefan Frears. Nazwisko Erika Gauthier, wiernego kamerzysty Arnaud Desplechin i Olivier Assayas'a, który był także odpowiedzialny za światło w filmie Wszystko za życie Shena Penna, figuruje w czołówce Taking Woodstock Anga Lee. Imponująco wygląda też udział francuskich aktorek i aktorów w filmach kręconych za granicą. Dwie francuskie laureatki Oscara, Juliette Binoche i Marion Cotillard, nie są jedynymi francuskimi gwiazdami mogącymi pochwalić się karierą międzynarodową. Duże powodzenie u zagranicznych filmowców ma Charlotte Gainsbourg, która występowała już u Franco Zeffirelliego, Emanuela Crialese, Alejandro Gonzalesa Inarritu. Córka Serge'a Gainsbourga ma teraz szansę na aktorską nagrodę 62. Festiwalu w Cannes dzięki swej roli w psychologicznym dreszczowcu Antychryst Larsa von Triera. Inny Francuz, Eric Cantona, były piłkarz ekipy Leeds i Manchester United, którego aktorskie talenty odkryte zostały w 1995 roku przez Etienne'a Chatillaza, oczarował brytyjskiego reżysera Kena Locha. Jego Looking for Eric był jak na razie najdłużej oklaskiwanym filmem festiwalu i zdaniem wielu krytyków może liczyć na któreś z głównych wyróżnień. Francuskie aktorki Diane Kruger, Melanie Thierry i Léa Seydoux występują w Bękartach Wojny Quentina Tarantino. Johnny Hallyday gra główną rolę w Zemście Johnny'ego To z Hongkongu, a Laetitia Casta, Fanny Ardant, Jean-Pierre Léo, Jeanne Moreau i Nathalie Baye stanowią obsadę twarzy filmu świetnego reżysera z Tajwanu Tsai Minga Lianga. Francuska kinematografia obfituje w talenty i umie się nimi dzielić z innymi.
Radio du Monde.
Magazyn popularno-naukowy Eureka pod redakcją Piotra Rosochowicza.
Janusz Wojciechowski, europoseł z Unii na rzecz Europy Narodów, był posłem sprawozdawcą jednej z ostatnich ustaw przyjętych przez Parlament Europejski obecnej kadencji. Ustawy dotyczącej norm traktowania zwierząt podczas ich uśmiercania. Mówi o tym do mikrofonu RFI.
Dzień dobry Państwu. To jest bardzo ważne rozporządzenie Unii Europejskiej, które dotyczy ochrony zwierząt w czasie zabijania. No, jesteśmy cywilizacją, która eksploatuje zwierzęta. Zabijamy corocznie na potrzeby gospodarcze miliardy zwierząt. Chodzi o to, żeby jednak oszczędzić im zbędnych cierpień, żeby to zabijanie, które jeszcze pewnie długo będzie częścią naszej funkcjonowania, naszej cywilizacji, żeby ono odbywało się w sposób możliwie najbardziej humanitarny, przy możliwie najdalej idącym ograniczeniu cierpień zwierząt. To rozporządzenie, które ma wejść w życie w 2011 roku, robi duży krok naprzód, jeśli chodzi o ochronę zwierząt. Wprowadza wyższe wymogi, na przykład w zakresie metod dokonywania uboju, w zakresie stosowania urządzeń, podwyższone normy techniczne co do sposobów uboju wprowadza i wprowadza większą kontrolę nad tym ubojem. W każdej dużej rzeźni, która zabija więcej niż 1000 sztuk zwierząt rocznie, będzie musiał być specjalnie wyznaczony urzędnik, jak go się tutaj nazywa, który będzie osobiście odpowiedzialny za to, żeby zasady postępowania ze zwierzętami były przestrzegane. Nie wszystkie sprawy, które ja osobiście jako sprawozdawca chciałem przeprowadzić, udało się przeprowadzić. Ostateczna wersja tego sprawozdania jest pewnym kompromisem. Nie udało się na przykład wprowadzić przepisu, na którym mi zależało, mianowicie, żeby każdy kraj członkowski mógł mocą swojego ustawodawstwa zabronić tak zwanego uboju rytualnego na swoim terytorium. To jest kwestia bardzo kontrowersyjna. No ale tutaj presja wspólnot muzułmańskiej i judaistycznej, które to praktykują, była dość silna i parlament nie zdecydował się na uprawnienie krajów członkowskich do zakazania uboju rytualnego. Natomiast wprowadził parlament i to w wyniku moich również działań w Komisji Rolnictwa. Wprowadzona została poprawka i przyjęta przez parlament, że zwierzę ubijane w sposób rytualny, a więc przez, przypomnijmy, podcięcie gardła świadomemu wszystkiego zwierzęciu, że natychmiast po takim podcięciu będzie musiało być zastosowane ogłuszenie zwierzęcia, żeby ono po prostu dalej nie cierpiało zbyt długo. W sumie to są zmiany idące w dobrym kierunku i poprawiające w wyraźny sposób standardy ochrony zwierząt. Z drugiej strony też ważna rzecz, to parlament to wprowadził, że te same wymogi będą musiały być spełnione przez importerów. To znaczy, krótko mówiąc, no, jeśli stanowisko parlamentu będzie przyjęte przez Radę, bo ostatecznie Rada zadecyduje, ale będzie mogło, można sprowadzać na rynek europejski tylko takie mięso, które pochodzi ze zwierząt zabitych w sposób odpowiadający europejskim normom.
Czyli duże pole do popisu dla następnej kadencji, następnych posłów, którzy będą wybrani za miesiąc.
No tak, już za miesiąc wybory. Ja bardzo bym chciał, żeby pewne dobre kierunki działań, które się rozpoczęły w tej kadencji, czy były kontynuowane, bo przecież nie ta kadencja je rozpoczęła, ale było rzeczywiście, jeśli chodzi o ochronę zwierząt, dużo dobrych rzeczy w tej kadencji. Zostało wprowadzonych na ostatnim posiedzeniu parlamentu w tej sesji, w tym ostatnim tygodniu, trzy duże, ważne sprawozdania dotyczące zwierząt, dotyczące ochrony zwierząt doświadczalnych, dotyczące zakazu polowań na foki w Europie. To są ważne kwestie, więc aby ten kierunek był kontynuowany, to bardzo mi na tym zależy. No bo ochrona zwierząt to nie jest tylko jakaś fanaberia, to jest również ochrona ludzi, bo im mniej jest okrucieństwa, mniej jest przyzwolenia na okrucieństwo wobec, jak to mówił święty Franciszek z Asyżu, braci naszych mniejszych, tym mniej jest okrucieństwa także między ludźmi. Po prostu okrucieństwo, przemoc, złe traktowanie, a z drugiej strony wrażliwość jest w stosunku do zwierząt i w stosunku do ludzi, wykazuje dużo podobieństwa. Mahatma Gandhi zasłynął takim powiedzeniem, że poziom rozwoju cywilizacji poznajemy po sposobie, w jakim traktuje ona swoje zwierzęta. Więc Europa tutaj no, powinna przodować jako rozwinięta cywilizacja, cywilizacja, z której jesteśmy dumni, powinna przodować w standardach ochrony zwierząt i w tym kierunku idą te zmiany. To jest dobre.
Mówił Janusz Wojciechowski, europoseł z Unii na rzecz Europy Narodów, któremu jako posłowi sprawozdawcy udało się w ubiegłym tygodniu przeprowadzić w Parlamencie Europejskim dużą część ustawy dotyczącej norm traktowania zwierząt podczas ich uśmiercania.
Ere
RFI, Radio France Internationale.
Postscriptum, Stefan Liger. Nie było zapewne w ludzkiej myśli większego przełomu. Nawet przewrót kopernikański był łatwiejszy do przełknięcia, gdyż wstrząsnął jeno dogmatami o naszym miejscu w kosmosie, podczas gdy darwinowska rewolucja uderza w samą istotę naszego jestestwa. Kim jesteśmy? Skąd się wzięliśmy? Gdzie w tym sens? Do dzisiaj mało kto to przełknął. Jedni się udławili nienawiścią, innym zaś tylko się zdaje, że liznąwszy coś z teorii ewolucji, załatwili sprawę i mogą wrócić do codziennych zajęć i zabobonów. Jest podwójna okazja, aby wziąć się do przepierki. 2009 jest w dwójnasób rokiem Karola Darwina. Urodził się 200 lat temu, 12 lutego, a 150 lat temu ukazało się jego wiekopomne dzieło o powstawaniu gatunków drogą doboru naturalnego. Dla niektórych to najważniejsza księga zachodniej cywilizacji obok Biblii. Czy one się wzajem uzupełniają, czy raczej wykluczają? Każdemu wedle jego sumienia. Acz sumienie naukowca, jakim był Darwin, rozstrzygnęło spór za niego. Gdy pojął mechanizmy ewolucji, stracił wiarę. W roku swego jubileuszu nieboszczyk paradoksalnie bronić się będzie musiał na dwóch frontach. Jak przystało na szanującego się geniusza, atakowany jest bowiem przez zajadłe pitbule z dwóch przeciwstawnych stron. W krajach flirtujących z teokracją, od USA demokratycznie, przez Polskę zaściankowo, po Imperium Islamu wojowniczo, rywalizuje odpowiednio z Bin Ladenem, z Sodomitą i George'em Bushem o tytuł wroga publicznego numer jeden, przeciw któremu wytacza się ciężkie działa kreacjonizmu lub w najlepszym razie lżejsze nieco armatki intelligent design. W krajach o postępowym werbalnie dryfie, jak Francja, wali się z grubej rury w wynalazce cynicznej walki o byt, z której najsilniejsi wychodzą zwycięsko, co prosto wiedzie drogą darwinizmu społecznego i socjobiologii do nazizmu wczoraj, a neoliberalizmu dziś. Kanonada się zaczęła i jeśli czegoś można sobie życzyć w roku 2009, to tego, aby nieuniknionemu przekleństwu kryzysu gospodarczego towarzyszył wreszcie dorodny, zdrowy kryzys umysłowy, zwiastun przełomu. Nie robię sobie większych złudzeń, gdyż siły regresji, mimo Obamy, rosnące mają zaplecze. A poza tym, na co przysięgał Obama, gdy przejmował władzę? Francja wita rok darwinowski wydawniczym fajerwerkiem swych sprzeczności. Nicolas Witkowski z oficyny SEI oferuje wreszcie francuskiemu czytelnikowi pełną wersję autobiografii Darwina, przywracając krytyczne wobec religii akapity, które jego bogobojna żona wolała ocenzurować. Źle nawiedzony historyk André Pichot przypuszcza w kolejnym już nienawistnym dziełku źródła rasistowskich teorii od Biblii po Darwina, frontalny atak na domniemanego wynalazcę naukowej teorii rasizmu, inspiratora eugenizmu, darwinizmu społecznego Spencera, socjobiologii Wilsona i nade wszystko hitlerowskiego delirium. Nie zasługuje to nawet na zmarszczenie brwi, lecz uznał za konieczne pośrednio zareplikować w książce Efekt Darwina filozof Patrick Thor, kierujący we Francji Instytutem Darwina. Eugenistyczno-rasistowski dryf w XX wieku, kult czystości rasy nad człowieka albo siły, najzupełniej były obce twórcy teorii ewolucji. Darwin odczekał 12 lat, gdyż wiedział, że jego teoria to dynamit. Dopiero w 1871 roku w dziełku o pochodzeniu człowieka rozszerzył uniwersalny algorytm ewolucji, wypróbowany na ziębach z Galapagos i potwierdzony na innych gatunkach, na Homo sapiens sapiens. Na przekór swym złym uczniom, którzy zdążyli już wystać złą krew szef z rewolucyjnej teorii, jak właśnie Herbert Spencer, prorok społecznego triumfu silnych nad mięczakami, czy jego własny kuzyn Francis Galton, który oprócz genetyki uznał za stosowne odkryć eugenikę, przyszły fetysz nazistów, sędziwy czarnoksiężnik nie omieszkał zadbać o przywrócenie, czy raczej gruntowne odnowienie standardów humanizmu. Dobór naturalny nie faworyzuje jeno silniejszych, gdyż słabość może być czynnikiem lepszej adaptacji. Selekcji podlegają nie tylko korzystniejsze warianty morfologii, kły i muskuły, lecz również instynkty, począwszy od sympatii, altruizmu czy solidarności. Ich niezrównane adaptacyjne korzyści natura odkryła na długo przed tym, zanim małpa zeszła z drzewa i wykuła je koślawie z mnóstwem błędów na kamiennych tablicach. Wbrew interesownym egzegetom darwinowskiego przewrotu, widzącym w nim zachętę do eliminacji słabszych, sam Darwin, dowodzi Patrick Toch, oceniał poziom cywilizacji wedle tego, jak słabych chroni. Biednych, kobiety, wariatów, kaleki, więźniów, homoseksualistów, mniejszości takie i owakie, to już może inwentarz naszej ery w półtora wieku później, lecz kryteria są wciąż te same. Dopóki władzy teologów nie zburzy wiedza o naturalnych źródłach moralności, a władzy ideologów wiedza o wyższej nad ich interesowne fantazmaty zrodzonej z chaosu mądrości natury, dopóty trwać będziemy w śmiercionośnych objęciach podwójnego fałszu. Darwin i jego kontynuatorzy wskazali drogę wyzwolenia z klinczu. Nie ma wciąż jednak wielu śmiałków gotowych wybrać się w podróż znikąd donikąd, jak polski mikrobiolog i genetyk Władysław Goldfinger-Kunicki ujął celnie sens naszego losu.
RFI, la radio du monde.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Mija tydzień w polskim radiu dla zagranicy. Dziś w naszym studiu panowie Janusz Rolicki i Anatol Arciuch. Wspólnie dokonamy bilansu najważniejszych wydarzeń politycznych ostatnich dni. Rozpoczynamy od bardzo ważnego wydarzenia w Sejmie. Prezydent zadeklarował gotowość współpracy w tworzeniu szerokiego pakietu antykryzysowego. W trakcie orędzia, które wygłosił w Sejmie, podkreślił, że obecne załamanie gospodarcze to próba, z którą, tu cytat, musimy się zmierzyć, łącząc siły i pomysły. Natomiast mówiąc o pogarszającej się sytuacji finansowej Polski, Lech Kaczyński zarzucił rządowi, że instytucje odpowiedzialne za sprawy gospodarcze nie radzą sobie w chwili światowego kryzysu. Niedługo potem wystąpił w Sejmie premier, który powiedział, że traktuje bardzo poważnie ofertę prezydenta w sprawie współpracy, a w jego opinii w czasach kryzysu nie można podkopywać wiary obywateli w sukces poprzez spory organów władzy. Jak panowie oceniacie te dwa wystąpienia, orędzie prezydenta i odpowiedź premiera, bo chyba tak to trzeba traktować? Czy to jest rzeczywiście coś bardzo ważnego, co powinniśmy sobie wziąć do serca, że może nastąpi takie porozumienie w walce z kryzysem? Byłoby to, myślę, bardzo dobre dla Polski rozwiązanie. Czy też, no niestety, tak jak część komentatorów mówi, niedługo wybory do Europarlamentu, a zatem to taka przedwyborcza akcja Anatol Arciuch?
No dla mnie to były dwa przemówienia wyborcze, przedwyborcze, to nie ulega wątpliwości.
I zarówno deklaracja prezydenta o tej woli współpracy z rządem, jak i premiera, że to przyjmuje z największą powagą i radością, to były całkowicie puste słowa, dlatego że nie ma płaszczyzny porozumienia. Pan prezydent w swoim orędziu, zresztą zbyt długim, żeby to uznać za orędzie, to raczej było takie wystąpienie krytykujące generalnie politykę ekonomiczną obecnego rządu, wygłoszone wyraźnie przez lidera opozycji, bo taki był tego charakter, zwrócił uwagę na pewne istotne sprawy. To, że rzeczywiście rząd ukrywa w jakimś sensie przed obywatelami to, co zamierza robić, że ciągle nie ma korekty budżetu i nie wiemy, w jakiej ona będzie wysokości, to jest wszystko prawda. Natomiast środki, jakie widzi zaradcze pan prezydent, to znaczy zwiększanie de facto deficytu budżetowego, bo powiedział, że nie zgodzi się na żadne cięcia wydatków, że będzie to wetować i będzie wetować również wszelkie podwyżki podatków. No, czyli skąd wziąć pieniądze? Jedyne jest to, rząd się powinien zadłużyć, a na to rząd się oczywiście nie może zgodzić.
A zatem dwa zupełnie różne spojrzenia na kryzys, a przynajmniej na walkę z kryzysem. Janusz Rolicki.
Ja uważam, że opatrzność nas strzegła i po prostu obroniła, dając nam na czas kryzysu ten rząd z tym ministrem finansów. Dlaczego? Dlatego, że jak zresztą w trzecim wystąpieniu minister finansów to podkreślił, Polska jest jednym z trzech krajów europejskich, która po pierwszym na przykład kwartale ma PKB dodatnie. To jest w ogóle już fenomenem. Nasi najbliżsi sąsiedzi, Niemcy, załamanie bardzo duże. W historii Niemiec chyba jedno z największych, 6-9 minus. Na ten rok takie są oficjalne ustalenia, a po trzech kwartałach ponad 3 punkty procentowe, Rosja 9 punktów. Ukraina właściwie zatajniła nawet te rzeczy, więc stąd można powiedzieć, że Polska w sposób właściwie nadzwyczajny, właściwie trudny do przewidzenia, radzić sobie jak dotąd z tym kryzysem, czego też potwierdzeniem jest to, że w kwietniu per saldo o 40 tysięcy osób zmniejszyło się bezrobocie, co też jest pewnym fenomenem. Dlatego ja muszę powiedzieć, że patrzyłem na to widowisko sejmowe z poczuciem dramatyzmu sytuacji. Można powiedzieć, że premier Tusk zastosował znakomity manewr, to znaczy przyjął za dobrą monetę oświadczenie prezydenta, że należy współpracować. Prezydent nie jest człowiekiem do współpracy. Prezydent jest człowiekiem, który chciałby narzucić swój punkt widzenia. Punkt widzenia, który jak minister potem przyznał i potem i premier, jest nie do obrony, dlatego że Polski zwyczajnie nie stać na dodrukowanie pieniędzy, to co robi Wielka Brytania. Stawiał nam za przykład Wielką Brytanię, stawiam Japonię. Japonia ma załamanie kilkunastoprocentowe, Wielka Brytania ma w tej chwili 6, a w ciągu roku ma być 11. To są w ogóle nieprzystawalne sprawy, także muszę powiedzieć, jeszcze raz podkreślam, szczęście mamy, że mamy ten rząd i tego ministra.
Anatol Arciuch, Janusz Rolicki, pozostajemy na szczytach władzy w Polsce, bowiem zapadła decyzja Trybunału Konstytucyjnego, na którą czekaliśmy od dawna. Chodziło o ten spór kompetencyjny, ale powiedziałbym tak, że werdykt Trybunału może nie tyle wiele nam wyjaśnił, co może jeszcze bardziej skomplikował. To, co najważniejsze, prezydent jako najwyższy przedstawiciel Rzeczpospolitej może podjąć decyzję o udziale w szczytach Unii Europejskiej, o ile uzna to za celowe, ale Rada Ministrów reprezentuje Polskę i przedstawia ustalone stanowisko, i udział prezydenta wymaga współdziałania z rządem, czyli właściwie to, co wszystko wiedzieliśmy, a sądząc z wypowiedzi i ze strony płynących kancelarii prezydenta, jak i kancelarii premiera, obie strony przyjęły to za zwycięstwo, więc mogą być kłopoty w przyszłości. Będą, Janusz Rolicki?
Kłopoty oczywiście będą. Werdykt jest salomonowy. Trybunał jak gdyby wahał się, nie chciał jednoznacznie przyznać racji jednej stronie, chociaż przyznał rację o tyle rządowi, że wyraźnie określił przez swoje oświadczenie, powołanie się na punkty konstytucji, że po prostu politykę zagraniczną prowadzi rząd i że stanowisko to potem prezentowane jest w Unii Europejskiej przez premiera. Natomiast prezydent może uczestniczyć w posiedzeniach, z tym, że oczywiście jeśli nie ma prawnej gwarancji występowania, to trochę byłoby to irracjonalne. Ja sądzę, że czeka nas dalszy ciąg tej całej historii. To znaczy wiadomo, że po takim oświadczeniu Trybunału, przygotowywane są potem konkretne ustawowe projekty. I będzie ta ustawa kompetencyjna, czy jak ona się będzie zwała, nie wiem, ale gdy dojdzie do przygotowania tej ustawy, no to czeka nas piekielna awantura. No i nie wiem, czy powiedzmy prezydent nie będzie wetował potem z kolei tej ustawy, bo prezydent, teraz chcę zwrócić uwagę, ma dwie metody. Weto i kierowanie ustawy do Trybunału. No więc jeśli tę ustawę skieruje do Trybunału, no to wtedy będziemy mieli już zupełne qui pro quo.
Będzie awantura kolejna, Anatol Arciuch?
Oczywiście, że będzie, bo Trybunał niczego nie wyjaśnił, tylko właśnie powtórzył expressis verbis to, co jest zapisane w Konstytucji. A w Konstytucji te sprawy są zapisane niejasno. Ja zawsze uważałem, że pod tym względem nasza Konstytucja jest wadliwa. Powiem nieskromnie, że ja jestem laikiem, ale to samo uważa w tej chwili trzech byłych prezesów Trybunału Konstytucyjnego, którzy przygotowują już wniosek o zmianach w Konstytucji. To było bardzo nieszczęśliwa taka konstrukcja, trochę wzorowana na Republice Weimarskiej, trochę na francuskiej, ale we Francji prezydent ma jednak większe prerogatywy. Chodziło o zrównoważenie tych dwóch ośrodków władzy wykonawczej, prezydenckiej i premiera, a praktycznie no, wychodzi z tego paraliż.
Janusz Rolicki, Anatol Arciuch, ostatni temat na dziś. No tak się składa, że tyle się działo w Polsce, że poza granice naszego kraju nie wychodzimy. Sejm przyjął ustawę medialną. Przewiduje ona m.in. likwidację abonamentu radiowo-telewizyjnego, wprowadzenie licencji programowych i rozszerzenie składu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z 5 do 7 członków. No i tutaj też mamy zupełnie odmienne wizje ze strony prezydenta i ze strony rządu. Jaka przyszłość czeka tę ustawę i co za tym idzie media publiczne, Anatol Arciuch?
No niestety wszystko w Polsce w tej chwili jest polityką i to taką, powiedziałbym, polityką doraźną. To znaczy właściwie sporem między Platformą Obywatelską a najsilniejszą partią opozycyjną PiS-em. No z tym, że tutaj Platforma jeszcze przeciągnęła na swoją stronę SLD. Oczywiście, że obecna sytuacja jest niezdrowa, ale wydaje mi się, że czy Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji będzie miała 5 członków czy 7, w obecnym kształcie no będzie to jednak instytucja nadal polityczna i ten, kto będzie miał większość w Sejmie, to będzie mianować swoich, no jeszcze prezydent i ludzie z różnych, prawda, opcji politycznych będą usiłowali przeciągnąć telewizję, bo tu głównie chodzi o telewizję, no bo to jest takie najsilniejsze narzędzie, telewizja publiczna, polityczna na swoją stronę. Także rację ma PiS, kiedy mówi, że ci, którzy przeforsowali tę ustawę, to im chodzi o upolitycznienie, ale telewizja w tej chwili też jest upolityczniona, więc zachowanie status quo to znowu niczego nie zmieni.
Janusz Rolicki, czyli mamy kolejny problem.
Tak, kolejny problem, który też się zakończy awanturą, a z pewnością Trybunałem Konstytucyjnym, ponieważ PiS jest przeciwko reszcie Sejmu, a prezydent jeszcze nigdy nie zagłosował przeciwko PiS-owi, więc mamy murowaną wręcz sprawę pod tytułem pytanie o zgodność z konstytucją skierowane do Trybunału Konstytucyjnego przez prezydenta, co praktycznie opóźni całą operację o 9 do 12 miesięcy. To dobrze nie rokuje, dlatego że wszyscy z drugiej strony narzekają na obecny zarząd, na pana prezesa Farfała, etc., etc., ale siła złego na jednego zakończy się, jak zwykle u nas, po prostu rozwiązaniem ni to, ni owo. Jak mawiał Gomułka, ni pies, ni wydra, coś na kształt świdra.
Janusz Rolicki, Anatol Arciuch i Paweł Lekki wspólnie dokonaliśmy bilansu najważniejszych wydarzeń politycznych ostatnich dni. Dziękuję bardzo.
Tego to nasza audycja dobiegła końca. Dziękuję Państwu za wspólnie spędzony czas. Życzę spokojnego, miłego wieczoru. Do usłyszenia.